Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was na początku pierwszego pełnego dnia naszych rekolekcji. Zawierzmy tę drogę modlitwy opiece Matki Bożej. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Matko Słowa Bożego, otwieramy Księgę Dziejów Apostolskich, a więc drugą Księgę Łukaszowego dyptychu, żeby w niej przede wszystkim szukać oblicza Chrystusa, Syna Bożego, który nas zapewnił, że pozostanie z nami aż do skończenia świata. I że moc Ducha Świętego zjednoczy wszystkich wierzących we wspólnocie Kościoła, którego bramy piekielne nie przemogą. No, zwłaszcza my, Europejczycy, jesteśmy dziedzicami wiary świętego Pawła. Wiary w zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad grzechem, szatanem i śmiercią. Ten fragment z Dziejów Apostolskich, którym się modlimy dzisiaj, ukazuje pierwszy chrzest na naszym kontynencie. Jest to chrzest Lidii z Tiatyry. Wchodząc w modlitwę, w rekolekcyjne skupienie, w ramach zarysowania kontekstu dla naszej lekcji, możemy zapytać, dlaczego Paweł z Tarsu wyruszył w drugą podróż misyjną? Dlaczego po tym wydarzeniu pod Damaszkiem zamienił swoje życie właśnie w wędrowanie po Azji Mniejszej i Grecji? Wędrowanie ryzykowne, pozbawione jakiejś z góry przyjętej mapy czy jakiegoś jednego geograficznego celu. I nie zrozumiemy tych motywów Pawła, jeśli nie uchwycimy sedna doświadczenia wiary w Jezusa Chrystusa. Spotkanie z Jezusem żywym, Jezusem zmartwychwstałym, na kartach Ewangelii zawsze jest początkiem misji, czyli dawania świadectwa o spotkaniu, którego osoba nie może zapomnieć, i o którym też nie może nie mówić. Gdy zbliżał się w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? Powiedział. A on: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. Wcześniej Szaweł miał swoją wiedzę o Jezusie, ale teraz go poznał mocą Bożej łaski. Wcześniej zwalczał postać wykreowaną w swojej głowie. Teraz spotkał Jezusa żywego, właśnie Boga człowieka. I Pan Bóg okazał Szawłowi ogrom swojego miłosierdzia, ale ten cud pod Damaszkiem był też wyrazem miłosierdzia wobec całego Kościoła, który już wtedy żył prawdą o zmartwychwstaniu, ale nie miał umysłu tak wprawnego i też osobowości tak mocnej, która mogłaby poznać tajemnicę Jezusa i przekazać ją innym, zwłaszcza poganom i półpoganom, czyli tak zwanym bojącym się Boga. Ludzkie kalkulacje zawiodły, a Pan Bóg zadziałał po swojemu. I wtedy, w początkach Kościoła i dzisiaj, Pan Bóg ma do tego prawo, może działać w sposób, który się wymyka naszemu ludzkiemu rozumowaniu. Na opory Ananiasza w Damaszku Pan odpowiedział: idź, bo wybrałem sobie tego człowieka jako narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów i do synów Izraela i ukaże mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia. To 9 rozdział Dziejów od 15 wersetu. I wtedy Ananiasz uwierzył Panu, choć no pewnie nogi się ugięły pod nim, kiedy wchodził do tego domu na ulicy Prostej w Damaszku. Ale to Pan Bóg wybrał Pawła, a nie Ananiasz. To Pan Bóg wybrał na pierwszych świadków pustego grobu kobiety, które w relacji świętego Marka po ludzku nie potrafiły unieść tej prawdy o zmartwychwstaniu. Zamiast pójść do Piotra i apostołów, uciekły od grobu i nikomu nic nie powiedziały, bo się bały. Młodzieniec zwiastun zmartwychwstania wyjaśnił im, że prawda pustego grobu rodzi misję. Idźcie, powiedzcie jego uczniom i Piotrowi, podąża przed wami do Galilei, tam go ujrzycie, jak wam powiedział. To mamy u świętego Marka, 16 rozdział, 7-8 werset. I z kontekstu naszej dzisiejszej modlitwy możemy zabrać nawet na wszystkie dni rekolekcji takie jedno ważne światło. Spotkanie z Jezusem żywym rodzi misję, zmienia życie. To życie już nie może być takim życiem tylko dla siebie. Oczywiście ta misja chrześcijanina nie polega na jakimś takim nachalnym mówieniu o Jezusie. Polega na takim życiu, żeby ono stawiało pytanie tym, którzy nie wierzą. Z czego czerpie ten człowiek? Dlaczego się nie poddaje? Dlaczego w swoim trudzie życia nie traci pokoju serca? Swoją drugą wyprawę misyjną Paweł rozpoczął motywowany troską o wspólnoty chrześcijan, które zakładał podczas pierwszej wyprawy misyjnej do Azji. Towarzyszem Pawła w tej drugiej wyprawie jest Sylas, a od Listry także Tymoteusz, syn Żydówki i ojca Greka. I prawdopodobnie właśnie w Troadzie, przed podróżą do Europy, do Pawła, Sylasa i Tymoteusza dołączył się jeszcze sam Łukasz. W jego redakcji tekstu pojawia się liczba mnoga. To jest 16 rozdział, 10 werset. Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii w przekonaniu, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię. Jak wiemy, to widzenie, o którym wspomina Łukasz, to widzenie miał sam Paweł. Po tym, jak Duch Święty zabronił mu głosić słowo w Azji, w nocy jakiś Macedończyk stanął przed nim i prosił, żeby obrał kierunek na Macedonię, no, czyli na Europę. I Paweł odczytał tamto widzenie jako wyraz woli Pana Boga i razem z towarzyszami odpłynął z Troady przez Samotrakę do Neapolu, czyli portu, z którego korzystało największe w tamtym rejonie miasto, o nazwie Filipi. To miasto założył 4 wieki przed Chrystusem Filip, ojciec Aleksandra Wielkiego. I za czasów Pana Jezusa to miasto było kolonią rzymską, założoną przez emerytowanych żołnierzy cesarstwa, cieszącą się wieloma przywilejami. Żydów mieszkało w Filipii niewielu, albo tam nie dotarli w ogóle, albo zostali z tego miasta wyrzuceni, kiedy w roku 49 cesarz Klaudiusz wydał dekret, na mocy którego Żydzi zostali wypędzeni z Rzymu. To był rok 49, dekret cesarza Klaudiusza wyrzucający Żydów z Rzymu. No, po tym dekrecie też w rzymskich koloniach ten klimat społeczny stał się dla Żydów nieprzychylny. Właśnie do tego miasta, do Filipii, dociera święty Paweł. I po kilku dniach pobytu tam, w szabat, Paweł razem z towarzyszami udali się za bramę miasta nad rzekę w takim przekonaniu, że właśnie tam było miejsce modlitwy. W tekście greckim jest użyty taki termin proseuche i on był używany przez Żydów poza Palestyną jako nazwa tradycyjnego miejsca modlitwy, a więc nazwa przede wszystkim synagogi. Dla Żydów poza Palestyną ten termin wskazuje po prostu na synagogę. Ale w Filipii takiego budynku synagogi nie było. I być może po kilku dniach spędzonych w tym mieście do Pawła doszła wiadomość o jakichś osobach, które nie należą do narodu żydowskiego, ale do pewnego stopnia poznały jego wiarę. No i właśnie tam za miastem spotykają się w szabat na modlitwie. I to jest znamienne, że tymi pierwszymi słuchaczami Ewangelii w Europie były same kobiety. To jest ciekawe, że Nowy Testament, jeśli weźmiemy pod uwagę realia społeczne tamtych czasów, a więc tego czasu, kiedy powstawał, Nowy Testament zachował zadziwiająco dużo relacji ze spotkań kobiet z Jezusem, także tych spotkań po zmartwychwstaniu. Przysłuchiwała się nam, pisze Łukasz, też pewna bojąca się Boga, kobieta z miasta Tiatyry imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej serce, także uważnie słuchała słów Pawła. Kiedy została ochrzczona razem ze swym domem, zwróciła się z prośbą: jeżeli uważacie mnie za wierną Panu, przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim. Sama Lidia, jak twierdzą egzegeci, najprawdopodobniej była wdową. Ukazana jest jako kobieta, która samodzielnie podejmuje decyzje odnośnie całego domu, czyli tych, którzy ten dom tworzyli. Jest kobietą raczej zamożną, czerpie dochody z handlu purpurą, a więc materiałem, który w tamtych czasach był takim dobrem kosztownym. Natomiast w samym tekście dziejów może nas zatrzymać to sformułowanie: Pan otworzył jej serce, także uważnie słuchała słów Pawła. Pan otworzył jej serce. A więc ten trud Pawła, jego świadectwo o Jezusie Chrystusie było potrzebne, ale to sam Pan otworzył serce Lidii. Uważnie słuchała słów Pawła, bo Jezus słowo mówił do jej serca. I ta taka bardzo krótka wzmianka niesie w sobie bardzo dużo duchowego światła. zwłaszcza dla nas właśnie rozpoczynających rekolekcje. Drogę Lidii do chrztu utorowała łaska. Tajemnicze działanie Boga Ojca, który od wieków widział w niej uczennicę swojego Syna, pierwszą w Europie obmytą z grzechów właśnie przez wiarę w śmierć, w zmartwychwstanie Jezusa. I podczas Pawłowej katechezy w sercu Lidii dokonała się rewolucyjna zmiana, której źródłem mogło być tylko spotkanie ze zmartwychwstałym. Lidia poznała siebie samą o wiele głębiej, gdy przez łaskę rozpoznała w krzyżu Jezusa jedyną drogę do pełni życia. Otworzyła swoje serce na prawdę o zniewoleniu człowieka przez grzech, który bez ofiary Chrystusa na krzyżu musi prowadzić do śmierci. Jeżeli w medytacji zatrzyma was to miejsce w dziejach związane z chrztem Lidii, to może warto sformułować taką prośbę nawet na cały czas naszych rekolekcji, bo trzeba nam prosić, aby Pan swoją łaską otworzył w tych dniach nasze serca, żeby otworzył nasze serca, abyśmy uważnie słuchali, owszem, słowa ludzkiego podczas konferencji, ale przede wszystkim słowa odwiecznego podczas naszej osobistej modlitwy. Tylko Pan otwiera serce człowieka na łaskę. Boże działanie tu i teraz, ta Boża znajomość kondycji serca, z którą wchodzę w rekolekcje, one są kluczowe dla owocności tego czasu, który mamy przed sobą. Może to być czas łaski, bo Pan Bóg jest takim hojnym siewcą, takim mądrym i wiernym przyjacielem, ale też trzeba zapewne prosić o tę łaskę, aby Pan otworzył moje serce. Ta prośba Lidii, żeby Paweł z towarzyszami zamieszkali w jej domu, ona była zaskakująca, zwłaszcza dla mężczyzn wychowanych w realiach religii żydowskiej, w zwyczajach żydowskich. Kiedy żyli w Palestynie, żadna kobieta nie złożyłaby Pawłowi i Sylasowi takiej propozycji. A więc odpowiadając pozytywnie na jej zaproszenie, Paweł i towarzysze po raz kolejny coś w sobie przekraczali. Wychodzili ze stereotypów w myśleniu, kiedy właśnie udali się do jej domu. Otwierali się na nowe realia, nowe zwyczaje społeczne, które nie mogły być ważniejsze niż głoszenie dobrej nowiny. Może i ten temat jakoś pojawi się w medytacji. Może warto go zapamiętać. Bo anuż te rekolekcje są też po to, żebyśmy wyszli z jakiegoś stereotypu, żebyśmy pozwolili się Słowu Bożemu nawrócić. Celem każdych rekolekcji jest niezmiennie nasze nawrócenie, a ono się zaczyna od zmiany naszego myślenia. Podczas pobytu w Filipii Paweł napotkał niewolnicę opętaną przez złego ducha. Złego ducha, który pozwalał jej przepowiadać przyszłość. W tekście Łukaszowym jest mowa o duchu Pytona, a nasze tłumaczenia w języku polskim oddają to określenie jako duch wieszczy. Oryginalne określenie złego ducha ma swoje korzenie w mitologii greckiej, w której Pyton był wężem wygłaszającym przepowiednie w świątyni w Delfach. W spotkaniu z Pawłem, z towarzyszami, ten zły duch natrętnie, wręcz tak nachalnie wołał przez tą kobietę: Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego. Oni wam głoszą drogę zbawienia. A więc ten zły duch wypowiadał prawdę o tożsamości uczniów, ale Paweł i towarzysze nie chcieli potwierdzenia swojej misji od złego ducha. Dokładnie tak, jak Pan Jezus nie przyjmował świadectwa demonów, które ujawniały Jego boską godność. Jak może pamiętacie, w relacji Markowej pierwszy cud Jezusa dotyczy właśnie opętanego, który w synagodze w Kafarnaum krzyczał: czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boga. To mamy u świętego Marka, pierwszy rozdział, 24 werset. Wtedy Pan Jezus stanowczo przerwał jego wypowiedź słowami egzorcyzmu: milcz i wyjdź z niego. A więc zamiarem Jezusa było stopniowe wprowadzanie uczniów w tajemnicę właśnie tożsamości Syna Bożego. Wiara w sercach uczniów miała dojrzewać dzięki słowom Jezusa, dzięki budowaniu z Nim wspólnoty życia. I ten demon, który materialnie wypowiadał prawdę, no bo przecież Jezus rzeczywiście był świętym Boga, duchowo sprzeciwiał się zamysłowi Boga, a więc też tej drodze Bożej stopniowego docierania do serc ludzi. I może tutaj odnajdziemy takie cenne światło na nasze rekolekcje, dlatego że nam trzeba zachować uważność na działanie duchów. To działanie najmocniej ujawnia się podczas pogłębionej osobistej modlitwy. Pewnie nie raz w tych dniach będziemy siebie pytać, skąd pochodzi moja myśl, ode mnie samego, czasem może jako emanacja moich emocji. Czy ta moja myśl pochodzi od Boga, który mnie stworzył i który wchodzi do mojej duszy jak do swojego ogrodu? Czy może ta myśl pochodzi od złośliwego nieprzyjaciela, który tylko założył strój anioła światłości? Ten wymiar rozeznawania duchowego zawsze w rekolekcjach jest ogromnie ważny. I dopiero serce uspokojone, jakoś wyciszone łaską, także naszym wysiłkiem uważnego słuchania, takie serce staje się podobne do niezmąconej wody jeziora. I dopiero w takiej niezmąconej wodzie widać, co się dzieje nie na powierzchni, ale gdzieś tam w głębinach. Właśnie dlatego potrzebujemy tego hamowania rekolekcyjnego, potrzebujemy wyciszenia serca, żebyśmy lepiej, ostrzej zobaczyli, skąd pochodzą nasze myśli. I na pewno taką znaczącą pomocą w tej drodze rozeznawania są też te nasze spotkania z kierownikiem duchowym. One nas zabezpieczają przed wchodzeniem w jakieś niebezpieczne iluzje dobra czy iluzje duchowego pożytku. Ta opętana niewolnica nękała Pawła i jego towarzyszy przez wiele dni, aż w końcu Paweł zareagował stanowczo, zwrócił się do złego ducha: rozkazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, abyś z niej wyszedł. Imię Jezusa wypowiedziane z wiarą przez Pawła natychmiast przemogło złego ducha, który opuścił tę kobietę niewolnicę. To jej osobiste wyzwolenie dla jej właścicieli było dużą stratą, no bo przepadło źródło zysków materialnych. I swoją złość oni zamienili w agresję i zasłaniając się zwyczajami rzymskimi, oskarżyli Pawła i Sylasa przed pretorami. Przy trochę innym tłumaczeniu oni są nazywani dowódcami. W każdym razie chodzi o świecką władzę tego miasta Filipi. Zarzucili apostołom, że wprowadzają żydowskie zwyczaje, które są niezgodne z obyczajami Rzymian. I te argumenty trafiły do umysłów pretorów. Być może oni się bali, że ci Żydzi wypędzeni z Rzymu mogą się tłumnie osiedlić w ich mieście. No i bez sądu, który by jakoś ustalił stan faktyczny, zdarto z apostołów szaty, poddano ich karze chłosty, no i wtrącono do więzienia. I tutaj widzimy, że uwolnienie tej biednej kobiety z mocy złego ducha to ma negatywne konsekwencje dla Pawła i dla Sylasa. Paweł uczynił dobro, mocą Chrystusa przywrócił tej kobiecie wolność wewnętrzną, czyli też wolność do słuchania Boga, do wybierania zgodnie z wolą Pana Boga. Czy powinien przewidzieć, że taki czyn przyniesie jemu samemu i Sylasowi kłopoty? I tutaj dotykamy takiego ważnego tematu etycznego, który rodzi wiele dylematów sumienia. Można ten problem oddać takim pytaniem: za które skutki moich czynów jestem odpowiedzialny? Czy za wszystkie skutki mojego działania, w którym idę za rozpoznanym dobrem, pełnię wolę Bożą, czy za te wszystkie skutki jestem odpowiedzialny? No, gdybym nałożył na siebie takie zobowiązanie, to bym zajął miejsce Pana Boga. Bo tylko Pan Bóg zna przyszłość, wie, co z moją decyzją zrobi drugi człowiek, jak subiektywnie ją odbierze, czy się pokieruje rozumnym rozeznaniem dobra, czy też pójdzie za emocjami, często wzmocnionymi działaniem złego ducha. A więc to dla nas ważna prawda, że nie za wszystkie skutki mojego działania jestem odpowiedzialny. Nie za wszystkie skutki jestem odpowiedzialny. A nawet więcej, nieraz trzeba mi wykonać czyn słuszny tu i teraz. Trzeba mi zrealizować dobro dekalogu, licząc się z tym, że poniosę konsekwencje w postaci negatywnych emocji, myśli, a czasem też słów drugiego człowieka. To może być ważny temat do zobaczenia, jak patrzę na swoje decyzje. I czy nie przeciążam swojego serca odpowiedzialnością za skutki moich decyzji, które tak naprawdę ode mnie już nie zależą? O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu, a więźniowie im się przysłuchiwali. A więc na przemoc ze strony władz Filipi, na swoją niewiadomą przyszłość, Paweł i Sylas odpowiedzieli modlitwą. Niech i nam apostołowie wyproszą łaskę spotkania z Chrystusem żywym w tych najbliższych dniach. Taką łaskę, której częścią będzie zawierzenie Bożej opatrzności naszych obaw, lęków, które mogą nam przeszkadzać, jakoś odrywać nasze myśli od Bożego Słowa. Więc mamy dzisiaj taki piękny obraz w modlitwie apostołów, którzy o północy śpiewają hymny, modlą się. Cenny obraz dla nas na początek czasu modlitwy. Być może dla kogoś z nas te rekolekcje będą takim czasem rozeznawania i podejmowania może trudnej decyzji. Owszem, my wiemy, że takich dużych decyzji życiowych, dotyczących zwłaszcza powołania, nie podejmujemy w trakcie rekolekcji, ale może te rekolekcje będą potrzebne, żeby znaleźć światło dla jakiejś ważnej decyzji, którą ktoś podejmie po ich zakończeniu, ale też mogą być źródłem takiej duchowej mocy do zawierzenia Bożej opatrzności, tych skutków mojej decyzji, które są poza mną. Są poza mną, no bo są związane z wolnością innych ludzi. I to jest bardzo potrzebne doświadczenie w rozeznaniu, taka wewnętrzna zgoda na to, że część skutków mojej decyzji zależy od innych, nie zależy ode mnie. Ale ja decyzję mam podjąć tu i teraz, właśnie nie kierując się lękiem przed tym, że komuś się to nie spodoba, czy dla kogoś ta decyzja będzie trudna. Przed nami pierwsza modlitwa medytacji w czasie rekolekcji. Jak już wiecie z poprzednich etapów, w czasie lekcji kierujemy się pytaniem, co Pan Bóg mówi obiektywnie do całej wspólnoty Kościoła. Szukamy sensu wyrazowego tekstu. Natomiast w medytacji nasze pytanie się zmienia, bo zaczynamy pytać, co Pan Bóg mówi osobiście do mnie tym słowem. No i zawsze staramy się przejść takie trzy etapy w medytacji. Potrzebujemy osobiście zebrać słowo do modlitwy, więc po wprowadzeniu warto sobie zrobić osobiste przygotowanie do modlitwy, usiąść chwilę z notatkami, może z wprowadzenia, wybrać to, co jakoś mnie już na etapie słuchania wprowadzenia dotykało bardziej. Potem ta pierwsza część medytacji to jest właśnie takie zebranie treści do modlitwy. Dalej przychodzi drugi etap, kiedy to słowo zaczyna robić coś z naszym sercem. To jest taki etap meletao, tak to określali ojcowie pustyni, meletao, przetrawiania słowa. Na tym środkowym etapie medytacji chcemy być uważni na poruszenia serca. Jedno słowo wzbudzi w moim sercu radość, drugie postawi pytanie, trzecie wzbudzi smutek. No i właśnie w medytacji trzeba nam to uchwycić, które słowo jak rezonuje w moim sercu. Wiadomo, nie chodzi o wszystkie zdania, wszystkie słowa danego fragmentu, bo ich jest za dużo, ale najczęściej są takie słowa, które mnie bardziej zatrzymują, bo coś zaczyna się dziać w moim sercu. I warto to uchwycić właśnie, zatrzymać się dłużej na tym słowie, które powoduje reakcję w moim sercu. No i medytacja kończy się takim doświadczeniem synkryzis, konfrontacji ze słowem, jakiejś takiej moralnej jasności, co Pan Bóg chce mi powiedzieć na dzisiaj tym słowem. Więc takie trzy kroki robimy, staramy się zrobić w medytacji. I zawsze lepsza jest jedna garść słowa zebrana osobiście niż cały worek ziarna, który nam przyniesie ktoś inny. Więc zawsze jest potrzebny ten osobisty nasz wysiłek w kontakcie ze słowem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.